Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Wakacje w połowie, ale tu hossa w pełni, a spróbujemy podsumować za sekundkę półrocze i tam, nie wiem, powybieramy się na walne jednej spółki giełdowej i możemy skomentować jeszcze przy okazji, ustawa o OKI została przegłosowana. Ja uczę się, wiesz, na bieżąco, jak wygląda proces legislacyjny w polskim parlamencie.
No tutaj super. No ja tam już przyznam szczerze, że gdzieś tam uznałem jakiś czas temu, że ta ustawa raczej powinna przejść. Tutaj ty bardziej trzymasz rękę na pulsie. No mignęło mi, że chyba tylko 5 posłów się wstrzymało, czy było przeciw?
Przeciw było. Mm-hmm. Tak. Powiedziałbym, temperaturę dyskusji, jaka jest wokół tego, to staramy się śledzić, no bo to jest bardzo interesujące, bo to jest ta odpowiedź rządu na zapowiedź. Wielokrotne zapowiedzi obniżki podatku Belki, to odpowiedzią rządu jest ustawa, jest OKI, osobiste konto inwestycyjne. No i byłem strasznie ciekawy, jak to będzie w tym parlamencie przebiegało. I to mówiliśmy, że kiedyś, że ta dyskusja była wyjątkowo spokojna i w pierwszym czytaniu, jak minister Jurand Drop to przedstawiał, i w podkomisjach. I byłem strasznie ciekawy, bo mimo tego, że wniosek opozycji o zmianie, o wprowadzenie, ponieważ mówiłem to w poprzednim nagraniu, że poseł Kowalczyk chciał, żeby ten limit 25 tysięcy, który jest tam dla obligacji, powiedzmy, żeby też był dla 100 tysięcy, no to zostało to odrzucone tam na jakimś pracach komisji, to jest chyba Komisja Finansów Publicznych, to się chyba nazywa, no to cóż, byłem przekonany, no odrzucili, dobra, to chyba PiS przeciw zagłosuje. I wszyscy byli za. Wyjątkowo spokojnie to wszystko poszło. W związku z tym prowadziłoby to do wniosku, że no to OKI przejdzie gładko, tak? Zakładam, że tam jakiś cyrków w Senacie nie będzie i prezydent to podpisze, no ale z kolei tutaj mam takie, wiesz, nieformalne jakieś doniesienia, że to wcale nie jest takie proste. Że to podobno już były ustawy takie, które wyjątkowo bezboleśnie przechodziły przez parlament, a prezydent i tak nie podpisywał. Mimo wszystko jestem optymistą, no bo to nie jest tak, że prezydent nic nie podpisuje, wszystko z góry na dół wetuje. To już bez przesady, prawda? Nie wiem tam ile, z 80% ustaw prezydent podpisuje, czemu ta nie miałaby być kolejną podpisaną. Jestem optymistą, nie? Natomiast moim zdaniem diabeł będzie tkwił w szczegółach. Po tym, jak ta ustawa została zaprojektowana, wiemy, jakie są zalety, OKI wielokrotnie podkreślaliśmy, wiemy, jakie są tam mankamenty, że to lekko skomplikowany produkt. Moim zdaniem diabeł tkwi w szczegółach, jak to OKI będzie wdrożone, jakie instytucje podejdą do tego. Radek, jak ty byś oczekiwał jako inwestor, że to OKI pojawi się w swoim domu maklerskim i co tam będzie takiego, że co byś chciał?
Znaczy dla mnie, wiesz, to już jest kolejny produkt na 3 litery albo na 4 litery, więc tak naprawdę to już w moim portfelu, w moim inwestowaniu rewolucji nie zrobi. Natomiast no, liczę na to, że to zostanie bardzo szybko wdrożone przez domy maklerskie, no bo ścigamy się o kapitał, nie? No, ścigamy się o kapitał, ścigamy się marketingiem. Wiemy, że duże grupy bankowe, czyli de facto banki, mają dużo większe budżety na marketing, więc a z drugiej strony OKI można mieć, zdaje się, jedno, jeśli
kilka.
Pamiętam.
Będzie można mieć kilka.
Okay. Mhm. No to ścigamy się cały czas o ten kapitał.
Limit wspólny. Można mieć wspólny. 17 OKI, ale limit jest 100 tysięcy.
Dokładnie, więc tutaj no, fajnie by było, gdyby ta świadomość i ten marketing był budowany już wcześniej, no bo też nie oszukujmy się, nie każdy ma stówę tak wyjąć z kieszeni i 2 stycznia zapuścić przelew. Mam wrażenie, że jednak dobrze by było troszeczkę te emocje podgrzewać wcześniej, no ale z drugiej strony też te instytucje finansowe muszą być gotowe na start. Nie, nie może być tak, że zrobimy marketing i później sfakapujemy ze startem, bo się okaże, że przez 2 tygodnie nie można umowy podpisać, bo się tam IT w banku wysypało na przykład, prawda? Więc to musi grać. Życzyłbym sobie, żeby branża maklerska aktywnie tutaj uczestniczyła. No co do jednego podmiotu raczej nie mam obaw, że sypnie pan na marketing, no ale żeby to wszyscy gdzieś tam do jednego koszyka. Z drugiej strony mam wrażenie, że w tej całej naszej pasywnej rewolucji tak naprawdę 3, Tak już patrząc nawet przez pryzmat tego, co jak ja chcę to rozegrać rynkowo. Czy ludzie założą rachunki maklerskie i kupią te akcje bezpośrednio? Czy kupią jednostki funduszy, z których tam zgodnie z polityką inwestycyjną i tak większość trafi na GPW? Czy kupią ETF-y, z czego wiadomo, że większość trafi na GPW? No to tak naprawdę dla samego rynku kapitałowego w Polsce mniejsze ma znaczenie, czy to przejdzie przez TFI, przez ETF-y, czy bezpośrednio przez domy maklerskie, w tym sensie, że indywidualnie ludzie kupią akcje. No chciałbym, żeby więcej przyszło na rynek, niż żeby poszło po depozyty, prawda? Natomiast no spodziewam się, że to będzie napływ kapitału dla naszego rynku, no i będziemy myśleć dalej, tak? Więc no, na razie trzymam kciuki, żeby się nic nie wywaliło i żeby ten marketing był robiony naprawdę intensywnie, no bo mam wrażenie, że to jest taki duży moment dziejowy dla polskiego rynku kapitałowego. Dużym negatywnym momentem dziejowym było OFE w 14, zdaje się, czy tam 13 roku. No a wcześniej takim pozytywnym momentem dziejowym, no nie wiem co było, to była ta hossa, co chyba tak się masowo wbiła pozytywnie w świadomość inwestorów. No prehistoria, pokolenie temu, nie?
Ale przed wszystkie mega prywatyzacje. Wszystkie mega prywatyzacje, które w 2010 ostatnie trzy duże mega prywatyzacje, to były takie momenty, że się, tak powiem, górnolotnie naród zrywał, husaria ruszała do boju, prawda? To było 2007, a potem już było bardzo ciężko. Nic takiego. 2010, trzy duże mega prywatyzacje, od tamtej pory oj, ciężko.
Tak.
I w 2014 to w ogóle gwóźdź do trumny, prawda? Czyli drugi rozbiór OFE, no i teraz jesteśmy w ogóle w jakimś fantastycznym momencie.
Tak, no po drodze były, wiadomo, jakieś tam getbacki, nie getbacki, więc te takie ujemne historie, które się przebiły do masowego odbiorcy były, no to warto by było rozegrać pozytywnie. Mam wrażenie, że temat OKI nie jest grany politycznie w sensie pozytywnym, bo jak były te duże prywatyzacje, to pamiętasz, były kampanie, były tam ministerstwa zaangażowane, tam się dużo o tych prywatyzacjach mówiło, to mam wrażenie, że ustawa sobie wejdzie i ten taki cały, że nie będzie wokół tego kampanii finansowanej ze środków publicznych, że hura, mamy nagle tutaj OKI i inwestujemy w OKI, że raczej to będzie dźwigane środkami sektora prywatnego, co mówię, no w przypadku tam XTB-u i banków raczej kasę na to położą. Zobaczymy jak TFI, bo TFI wiadomo w kryzysie podgryzane przez ETF-y. ETF-y też na niskich marżach, więc też tam tych budżetów na marketing nie mają nie wiadomo jakich.
Tak, oczywiście tutaj ja też nie mam żadnych wątpliwości, że XTB będzie gotowy na day one, to jest jakby oczywiste i że ten taki odpowiedni marketingowy gaz do deski zostanie przyciśnięty. Zobaczymy jak pozostałe domy maklerskie. Wydaje się, że te duże, te takie, o których mówimy, te, które w tych statystykach KDPW są wymieniane jako te domy maklerskie, które jednak pozyskują tych klientów, czyli tam mBank, BOŚ, PKO BP, no powinny być gotowe również. Natomiast oczywiście tutaj powiedziałem, że coś takiego, że patrząc na to, jak ustawa została zaprojektowana, że są te wyłączenia, że są te aktywa kwalifikowane, że one będą podlegały zwolnieniu podatkowemu i cała masa różnego rodzaju instrumentów, która nie będzie podlegała temu zwolnieniu i duża część z nich jest notowana na polskiej giełdzie. W szczególności te ETF-y na rynki zagraniczne albo akcje spółek zagranicznych, choć odnotujmy jeszcze raz, Żabka zmienia statut, prawda? Przykładowa Żabka zmienia statut, że już nie będzie miała kapitału zakładowego w euro, tylko od 1 stycznia będzie miała w polskim złotym. Ale nie możemy bazować na czymś takim, że spółki będą się reflektować i zmieniać statuty. To jest taki troszkę problem. No i oczywiście wszyscy inwestorzy przyzwyczajeni do tego, że na IKE-IGZE mogliśmy sobie kupować te ETF-y na giełdach zagranicznych i że tam nie było żadnych podatków, no to teraz tego nie będzie. Tak? To jest, będzie taka lekka pułapka, tylko rynek polski, prawda? Jeszcze raz powiedzmy, coś co się bardzo łatwo mówi z mównicy, takiej trybuny sejmowej, trzeba wspierać polski rynek kapitałowy, jest trudne do opisania w takim prawniczym języku, w takiej wiesz, w ustawie. No ale dobra, jest jak jest. I w związku z powyższym, kluczem moim zdaniem do tego jest, żeby się inwestorzy nie pogubili w tym wszystkim, no bo słuchacze podcastu Echa Rynku, my wam to wszystko pięknie wyłożymy niejednokrotnie tutaj i będziecie wiedzieli, to żeby się inwestorzy tak powszechnie, otwierający jednak te kilkadziesiąt tysięcy rachunków miesięcznie, nie pogubili, to kluczem jest to wdrożenie. To moim zdaniem brokerzy powinni oznaczać nie wiem, zielonym kolorem te aktywa, które są aktywami kwalifikowanymi, i pomarańczowym, jakimkolwiek innym kolorem te aktywa, które nie są aktywami kwalifikowanymi. Ktoś może przecież chcieć kupić te aktywa, które nie będą, to nie wiem, ETF-y zagraniczne, ETF-y na polskiej giełdzie notowane na S&P 500, wszystko jedno, i chcieć płacić te 0,85%, czy w przyszłości niż ten podatek od wartości aktywów, może chcieć płacić. Ale chodzi o to, żeby ktoś się przypadkowo na to nie nadział. Więc to jest bardzo ważne moim zdaniem, jeżeli giełda ponoć ma dostarczać biurom maklerskim te informacje, oznaczać przy poszczególnych instrumentach zwolniony, niezwolniony. Tak? To jest pierwsza rzecz, żebyśmy to mieli, żeby inwestor się przez przypadek nie nadział. Okej, kupuję sobie akcje polskich spółek, no nie wiem, wymieńmy Orlen, tak, tam PKO BP, te duże, jakieś dywidendowe, albo czekaj. XTB, Synectic, co to tam tak pięknie. Tak, Digital Network, zaraz przejdziemy do statystyk za pierwsze półrocze, to jeszcze raz powymieniamy te wszystkie spółki, które tak pięknie porosły. To jest pierwsza rzecz, żeby to było oznaczone. A druga rzecz, żeby inwestorzy mieli pełną świadomość tego, jaką mają tę średnią wartość aktywów na danym OKI. Tak? Żebyśmy, jak ja sobie otworzę dwa OKI, nie wiem, w jednym będę strzelę, kupował obligacje Skarbu Państwa, które i tak kupuje, tak? Te takie, wiesz, EDO, COI, tak? Ty możesz rodzinne kupować te obligacje do 25 tysięcy i gdzieś będę miał jakiś rachunek maklerski, na którym oczywiście będę sobie przesuwał systematycznie jakieś pieniądze, żebym bardzo dokładnie wiedział, że na przykład, nie wiem, w moim biurze maklerskim ma średnia wartość OKI w tym roku, załóżmy, że w połowie roku, a ja już mam napisane, że moja średnia wartość to jest 52 500 zł. Aha, tam mam 17, spokojnie, jestem pod limitem, wszystko się zgadza. W szczególności to będzie się dotyczyło osób, które otworzą sobie 3, 4, 5 OKI, albo będą podjeżdżały pod limity w różnego rodzaju. No więc to jest super ważne, żebyśmy się nauczyli tego. Tak? To jak ktoś będzie miał jedno OKI, to może pan licho, tak? Ale żeby też nie wystraszył się, że akurat, nie wiem, jakieś akcje mu super wzrosną, nagle będzie miał, nie wiem, z 90 tysięcy zrobi mu się 120 tysięcy. No to życzymy wszystkim, żeby tak. I on, o matko, to już podatek zapłacę. Nie, 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 spokojnie. To ważna jest średnia wartość aktywów w danym roku i żeby można było sobie to cyrklować, tak? A dobra, mam powyżej 100 tysięcy, to sobie wypłacę. Przeniosę na inny rachunek, tak, i żeby takie rzeczy. Więc w tym wdrożeniu, żebyśmy się właśnie nie nadziali na aktywa niekwalifikowane i żebyśmy ładnie się pod limitem mieścili, żeby to wszystko było łatwe, proste i przyjemne, a nie jakieś przykre zaskoczenia pod koniec roku. Więc tak naprawdę we wdrożeniu klucz. Tutaj drogie domy maklerskie. Wdróżcie to ładnie i gaz do deski, jeżeli chodzi o marketing.
No tutaj myślę, że wiesz, skoro i tak te instytucje będą musiały raportować te średnie dzienne salda, no to tak naprawdę co za różnica pokazać to klientowi w panelu jego rachunku, tak? Więc ile tam sobie naskładał. Oczywiście, no wiadomo, tam kwestia jest, gdzie to można będzie podejrzeć wspólnie, no to zakładam, że właśnie gdzieś tam na stronie już bardziej rządowo-skarbowej można będzie podejrzeć. Tak sobie pomyślałem, Michał, bo tak faktycznie jest duży potencjał do zmobilizowania kapitału, ponieważ w zasadzie każdy z nas ma rachunek bankowy i do tych paneli tam wiadomo coraz częściej logujemy się z apki mobilnej, ale jak pamiętam końcówkę zeszłego roku, no to faktycznie wyskakiwały te pop-upy IKX, załóż IKX, koniec roku, nie? Więc ja mam taki postulat bardzo nieśmiały, zróbmy na Forfinie panel, gdzie się wezwie na dywanik przedstawicieli zarządów dużych banków i ich odpytać, czy w związku z OKI wy będziecie tych ludzi namawiali, żeby wpłacili te pieniądze na konto depozytowe, czy wyświetlicie ten pop-up na kontach depozytowych i zachęcicie ludzi, żeby przelali pieniądze do waszych, nie wiem, no z waszej grupy kapitałowej oczywiście, domów maklerskich, nie? Czyli tak trochę wypytać, co to będziemy? Będziemy się w listopadzie, no to miesiąc przed startem to oni już będą wiedzieli, jaką strategię obejmują.
Po pierwsze, nie? Będzie wiadomo, czy ustawa weszła, czy nie weszła, czy prezydent podpisał.
No zakładam, że wejdzie.
Zakładamy, że wejdzie, oczywiście. Tak, tak.
Żeby ich tam po prostu podpytać, w którą stronę oni będą grali, czy oni będą garnęli do tego portfela depozytowego, bo grupa bankowa zrozumiałe, czy może jednak popchnął trochę w stronę rynku kapitałowego, do czego no to OKI de facto zostało stworzone.
Jak miałbym tak tutaj, wiesz, poprzewracać oczami i tak dalej, to duże grupy bankowe będą ciągnęły, wiesz, tam w tej ustawie OKI, ja tego tak, tam jest zapisane, są te takie umowy parasolowe, że będziesz mógł mieć wewnątrz OKI jednego dużego podmiotu i tam przesuwać środki między bankiem a TFI, więc jak mam tak tak jak pamiętam, w którym kierunku ta dyskusja ciążyła w tym fragmencie, to ciążyła w kierunku TFI, gdzie wiemy, jakie opłaty są ponoszone i że dużo łatwiej. Po co tu klienta wypuszczać na rynek maklerski, żeby tam sobie pokupował jakieś akcje albo ETF-y, które tam mają dużo niższe opłaty, skoro i to jeszcze nie my pobieramy te opłaty, tylko kto inny. Jak można, aż boję się użyć tego słówka, ubrać takiego klienta w jakieś TFI. Przy okazji przypomnijmy, że jest ten taki niuans, że jak będziesz inwestował za pomocą TFI, to tam, żeby to było, dane TFI było aktywem kwalifikowanym, to w polityce funduszu musi być tak, że do 30% mogą być aktywa zagraniczne, do 30% i powyżej 70% polskie. I oni ci powiedzą, chodź, płać do nas, a my już zadbamy o to, że ty żadnego podatku do 100 tysięcy nie zapłacisz. To jak mam takie wrażenie, to te duże grupy bankowe mogą w tym kierunku cisnąć, prawda? Trochę nie o to chodzi, bo chcemy, żeby Polacy no, inwestowali samodzielnie, tak, nie ponosili tych kosztów, żebyśmy mieli te aktywa kapitałowe, tak jak powiedziałeś na początku, trochę wszystko jedno, czy za pomocą TFI, czy będą samodzielnie ludzie inwestowali. Niby tak, ale ja bym wolał, żeby samodzielnie inwestowali. Oni wtedy bardziej to się przejmują tymi pieniędzmi, umieją liczyć koszty. Tak naprawdę cała misja edukacyjna, nie wiem, nas, całej blogosfery z ostatnich kilkunastu lat, to jest: drogi inwestorze, inwestujesz, naucz się liczyć koszty, bo w długim terminie to ma ogromne znaczenie, prawda? Tak, ale jest bardzo słusznie. Na Forfinie zakładam, że temat OKI będziemy mielili w prawo, w lewo. Teraz tak dodam, że odbył się w tym tygodniu pierwszy webinar letniej szkoły giełdowej. Tutaj Marcin Gruba z giełdy miał taki wykład, a jak inwestować pierwsze 500 zł i tam się tam o wszystkim mówił, tak, właśnie o inwestowaniu w długim terminie, o IKE, IGZE i tak dalej. Pytania, jakie na czacie padały, bo tam było bardzo dużo ludzi, to powiem tak, IKE, IGZE, jak tam, kiedy wolno wypłacić pieniądze z IGZE, bo myśmy tutaj we dwójkę już krzyczeli, że nie wolno, prawda, jakie to są warunki, to było bardzo dużo pytań o IKE, IGZE, o te wypłaty z tych rachunków, jak, kiedy się płaci, jakie podatki, a kiedy nie, i drugi zestaw pytań to było o OKI. To już widać, że ludzie mają te radary wystawione, że czekają, że chcą i to tam, że to na pewno będzie ogromną popularnością się cieszyło.
No to Michał, to rozumiem, że tak przechodząc trochę na grunt rynkowy, to chyba jesteśmy tu zgodni, że pierwsza połowa 2027 roku to będzie taka pompa na giełdzie napływowa, że kapcie spadają.
No, bardzo ładnie tak. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w OFE wchodziło? 2000, kiedy OFE nie, wchodziło? Nie, OFE to jest początek tego wieku.
Tak, tam 98 jakaś była reforma, 99, te trzy filary.
99, jedna z pierwszych pięciu wielkich reform rządu Jerzego Buzka. No i wiadomo, one tam powolutku się rozpędzały, tam było mało tych aktywów, ale tam było tak, że takie, wiesz, no, dzienniki, Parkiet, czy tam inne jakieś portale, pamiętam, że to wszystko szło w takim rytmie, że mówiło, o, tego i tego dnia poszedł przelew z ZUS-u do OFE, no to będą wzrosty na giełdzie. Mm-hmm. Potem to wszystko się wypłaszczyło i tak dalej. Tak było. Pytanie, czy tak teraz będzie, nie?
No myślę, że tak. Wiesz, społeczeństwo jest trochę bardziej zamożne. No tak, ja tak, wiesz, ja już oczywiście rysuję na serwetce, które obszary rynku zostaną tym dotknięte, nie? Czy WIG20, który no jest pierwszym takim docelowym beneficjentem, ale z kolei ma największą masę i jest dociążony tym kapitałem międzynarodowym, czy na przykład MWIG40, który jest lżejszy, łatwiej go trochę bujnąć tymi polskimi napływami, czy nie wiem, czy SWIG80, no bo te mniejsze spółki pewnie trochę mniej, chociaż one się może, w ogóle rozczarowanie tego roku, że miał być rok małych spółek i SWIG80 robi co robi, ale to może do tego przejdziemy. Natomiast no ja tak, wiesz, tak rysuję na serwetce, gdzie ta kasa popłynie, które indeksy podniesie, bo chcę się pod to ustawić pod koniec roku.
Czekaj, to jeszcze tak możemy, czekaj, indeksy, GPW indeksy, tak? To możemy, jak to w tym roku wyglądało, prawda? Znaczy w ogóle, tak, znaczy oczywiście nie wiadomo, ale można sobie pożartować, nie? Inwestorzy otworzą kanał YouTube'owy Zawód Inwestor i kupią, co tam jest? Synectic, Digital Network, XTB. Co tam Paweł ma jeszcze w portfelu?
No, no i takie, tak nie do końca śledzę, ale tam parę spółek tak jest jeszcze.
Ale
no,
jak zaraz sobie wyświetlimy, co zrobiło najlepsze stopy zwrotu w pierwszej połowie 2027 roku, to te nazwy tam będą. Tak jak powiedziałeś, no jak spojrzymy tutaj, jak aktualnie wyglądają nasze indeksy, i to jest taki bardzo stuk, bardzo fajny taki wykres, i taki jest taki widok roczny ekstrema, i to jest ten taki fajny zielono-czerwony pasek, który pokazuje, jak dany indeks, Jak jest zielony,
blisko.
To jest blisko ekstremów, znaczy ekstremów, blisko maksimów. Jak więcej czerwonego, to jest dalej. Mm-hmm. To na przykład dzisiaj, o tu jak dzisiaj nagrywamy, co to dzisiaj jest? Piątek, 10 lipca, WIG DIF Plus i WIG DIF na rocznych i jednocześnie historycznych maksimach. Tak? Cały pasek zielony.
Tak. I tego byśmy chcieli widzieć jak najwięcej.
Tak. WIG 140 też blisko, no 90 tak, pod szczytami. MWIG pod szczytami, prawie 100%, prawda? WIG cały pod mm-hmm. szczytami i SWIG. SWIG jest tutaj, no brakuje tutaj, tak? Tu jest po jakichś tam spadkach. Możemy jak ten SWIG, faktycznie on ostatnio coś nas tutaj troszeczkę zawodzi. Stopa zwrotu od początku roku skromnie. Plus 4,5%, 4,66%, no to jest dalece niesatysfakcjonujące. Hello, mieliśmy dojechać z Hossą aż do startu Oki. Tak.
No tutaj wiesz, no patrząc tam na ten główne indeksy, gdzie tam MWIG czy WIG to jadą no, na bardzo wysokich, tam 20%, nie? Więc myślę, że tą Hossę dowieziemy, mimo tego, że mniejsze spółki mają ciężej. Zastanawiam się z drugiej strony, czemu te mniejsze spółki. No wiadomo, no banki, tak? Dobra, banki, Hossa, nie ma Hossy bez banków. Wiemy, że banki bardzo mocno ciągną. Oczywiście
banki
tam
dzisiaj
Orlen.
Na rocznych i chyba jednocześnie historycznych.
No ponad 30% w tym roku banki, więc wydawałoby się, że obniżki stóp, które stały się faktem i chyba nikt co do nich nie miał wątpliwości, że one będą, że to zgasi Hossę na bankach, a się okazuje, że wcale nie.
Wcale nie, dokładnie. No banki na historycznych szczytach. Co jest jeszcze na historii? Tak. Co to jest za indeks? To jakiś finansowy, prawda? Jest jeszcze taki, a to jakieś makroindeksy. No wszystko jest tak, no co tu dużo mówić, tak? Wszystko wygląda fantastycznie. Tak, no przepraszam, jakiś WIG Energia, tak? No to jest zły wykres, prawda? Albo jakiś...
No ale też był bardzo dobry, świetny 25 tak. Chyba był rok w wykonaniu WIG Energia, prawda? Więc to też tam w tym roku trochę indeks odpoczywa.
Tak, nie ulega wątpliwości, że jesteśmy, no cały czas jesteśmy w hoście. Jakbyśmy tak sobie po prostu indeks WIG wyświetlili, tak? Taki, no nie, może 20-letni to nie, powiedzmy sobie dwuletni. No hashtag WIG 140 tysięcy, rozumiem, że giełda ma wyprodukowany i stoi. To jest już...
Myślę, że on już na 150 powoli
patrzy. Powoli na 150. To wszystko wygląda bardzo dobrze. Nie ulega wątpliwości rzeczywiście, że jesteśmy no, w zaawansowanej fazie Hossy, tak? Ale to ja byłbym jeszcze daleki od tego, żeby tu już ogłaszać jakieś szczyty, coś tam. To nie ma żadnych objawów. I mało tego, ja bym się przyczepił, nawet tutaj wspomnieliśmy dzisiaj kolegę Zawód Inwestor. Jeszcze raz tu Paweł, gorąco cię pozdrawiamy. Fajnie na Wall Streetie wyłapałem takie zdanie, że dlaczego nie miałoby być tak, i powymieniał parę argumentów, że spółki, które dzisiaj są warte na polskiej giełdzie, fajne, dobre polskie spółki, które już dały zarobić inwestorom kilkaset procent, czemu o takie spółki, które są warte 4-5 miliardów złotych, nie miałyby być w długim terminie? Oczywiście to się nie stanie pojutrze, prawda? A tego nie wiem. Może już będą lata, wiesz, 2030 coś, prawda? Czemu takie spółki nie miały być warte po 50 miliardów? No i on tak lekką ręką wymieniał, tak, czekaj, byśmy sobie zmienili, tutaj znowu roczne ekstrema, czekaj, jak to zrobić, stopy zwrotu do jednego roku i weźmy tak YTD, czyli od początku roku, akurat mamy pół roku, tak, i sobie, i no nie wszystko, tak, bo tutaj no, różne spółki, są niektóre bardzo małe, z New Connect, znaczy nie z New Connect, małe, to nie patrzmy, ale tak takie te nazwy, które tak były wymieniane, no to na przykład tak tutaj, wiesz, OS XTB, tak, którym cię już mówiliśmy, a gdzieś Synectic tutaj widzę, plus 52% od początku roku. No Orlen może nie zrobi 1000%, to nie ulega wątpliwości, aczkolwiek nie wiem, czy słuchałeś, był to jakieś tam nagranie tutaj Rafała Hirsza z Jarosławem Kuźniarem, że Orlen jest większy niż Gazprom.
A to gdzieś zostało odnotowane, tak. To chyba nawet tam strasznie, tak zmienię wątek, tam biuro prasowe Orlenu na Twitterze tam chyba strasznie aktywne jest pod wieloma względami, czasem na plus, czasem na minus, to chyba oni gdzieś tam akcentowali to, przypominam.
Mówisz o tym profilu na Twitterze, który
powiedziałbym... Tak, nie do końca zawsze wiem, czy to jest, on jest na serio, czy on jest tak bardziej jak bytą pogrzebu.
Tak, trochę tak freestyle'owo prowadzone, tak? Tak. Mhm.
Swojego czasu chyba profil NBP-u też taki był. Tak. Biuro prasowe NBP kiedyś też tak się angażowało.
Tak, tak, tak. Tam jest ta sama ekipa to prowadzi. Tak, tak. Ja też się zawsze zastanawiam, czy to jest prawdziwe konto, czy to jakieś fejkowe i tak dalej, prawda? Ale dobra, i tak, tak, tak możemy sobie rzucić. Tak. Asynectic, a te nasze spółki kosmiczne, Scanway, Cryotech tutaj widzę, Syntubio, tak? Czyli ten taki, wiesz, ten odszczepieniec po Synectica, tak? Co tutaj jeszcze jest taki rzecz? O, Digital Network, tak? O Jezu, muszę do Warszawy jechać i to najlepiej gdzieś na jakiś wieczór obejrzeć ten ekran, co to został uruchomiony, prawda? No i padło takie stwierdzenie, dlaczego te spółki, które tutaj wymieniamy, które piękne stopy zwrotu w tym roku, po takim 2025 roku, zrobiły stopy zwrotu, te, które tutaj tak ja tak lekko rzucam w powietrze, plus ponad 50% wszystkie. Ponad 50%. Tak? Mm-hmm. A są niektóre spółki, które zrobiły ponad 100%. Tutaj rekordzista jest Medinice, tak? 367%. No tak, to tutaj.
No ale to pięknie, wiesz, to jakaś tam biotechnologia, medycyna, więc tam to wiadomo, że takie wystrzały się zdarzają, nie? Mm-hmm. No, z drugiej strony też jak popatrzymy przez te spółki, no to nie są spółki, które wybuchły dzisiaj, bo się przydarzył im tak zwany one-off, nie. Tak? Bardzo często no, to są spółki, które rosną od lat, które już są multibaggerami tak zwanymi. I tutaj jest to po prostu kontynuacja pasy, więc kontynuując trochę wątek Pawła, no myślę, że nie ma przeszkód, żeby one były większe pod względem takim, że no, pod warunkiem, że będą miały rynek, będą się miały gdzie rozwijać, no i będą się rozwijały, tak? Bo oczywiście wyobrażam sobie sytuację, że możemy zagospodarować całą Polskę, a w niektórych obszarach, nie wiem, na przykład medycyny, przejście do systemu. Ostatnio słuchałem wywiadu z prezesem diagnostyki, że oni na zagranicę są bardzo ostrożni, no bo to wiadomo, inne systemy, inne wszystkie wymogi, inne regulacje w ochronie zdrowia, więc tam ta ekspansja jest trudna, więc wiadomo, że zostają w Polsce. Nie? Ale jest dużo takich spółek, które no mają tą głębokość jeszcze, no nie wiem, chociażby Synectic, tak? No, myślę, że ma się gdzie rozwijać. Digital Network najbardziej też, no raczej zgodzimy się z tym, że era papierowych billboardów to już jest raczej przeszłość.
Powoli tak? Zapominamy. No gdzie... Jeszcze są, bo jeszcze chwilę będą, bo to jakby są duże nakłady, ale... Mhm. Ale każdy chce oglądać takie ekrany, jak tam na Złotych Tarasach są wyświetlane i to już jakby, też widziałem fajną analizę, że też jakby zdanie, że taki ekran to już będzie, oprócz tego, że wiadomo, ludzie no, przechodzili tak po prostu, idąc, nie wiem, z dworca centralnego do metra, tak, to będą tam się ogląda, tak, to jest to miejsce, to będzie już takie, wiesz, miejsce wycieczek turystycznych gdzieś wieczorami, bo będzie Digital Network coś fajnego wyświetlał tam, jakieś pokazy takich rzeczy, takich trójwymiarowych, tak, tak, tak. Wiesz, to z tym takim, żeby te spółki, tak jak zawód inwestor powiedział, żeby rozwijały się z 5 miliardów 10 na 50, to moim zdaniem musi być ten spełniony warunek, który zawsze narzekamy, że polskie spółki tego nie mają, czyli ta takiej łatwość przy ekspansji zagranicznej, że to muszą się zamienić na spółki globalne. Zawsze narzekaliśmy, że polska giełda cierpi na to, że jak jakaś spółka się już doczłapie do WIG-u 20, to dalej nie chce rosnąć, bo wszystko co najlepsze to zrobiła zanim awansowała ze WIG-u do MWIG-u, z MWIG-u do WIG-u 20, no i co teraz, gdzie ona ma rosnąć? I nie mamy spółek globalnych w WIG-u 20. No nie mamy, no CD Projekt, prawda? No muszą te Wiedźmina pisać kolejnego, prawda? Ale ona też tam z 3 zł na 400 miała swoją historię, prawda? To te spółki, które tak łatwo wymieniamy, które są aktualnie w SWIG-u tudzież w MWIG-u, to właśnie muszą mieć ten taki komponent, że jak łatwo tutaj podziałają, coś tam, to pstryki będą globalne, prawda? I będą nie tylko w Polsce. No to tak XTB, czemu nie? Że rozpychają się, sami wskazują, że rynek francuski jest tam bardzo ważny, prawda? Co to kupili? Są jakimś partnerem tytularnym jakiejś hali w Paryżu.
Ja to nie wiem. Masz tak, nie śledzę walorów biznesowych.
Tak,
biznesowo,
taki, wiesz, tak jak, nie wiem, we Wrocławiu ja kojarzę, że jest Tarczyński Arena, producent kabanosów, prawda? To akurat kojarzę. No w Warszawie PGE Narodowy, to XTB teraz jest w jakiejś dużej hali widowiskowo-sportowej w Paryżu, takim tytularnym sponsorem. No to wow, prawda? Czyli to jest przykład. No, Synectic jeszcze ma się gdzie w Polsce rozwijać, prawda? No, Scanway, którego tu wymienialiśmy, no to w ogóle jest rynek globalny tak po prostu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, można popatrzeć na WIG-20 i co cierpi z kolei z drugiej strony. No to dzisiaj takie, że tuż przed nagraniem sobie tak, no nie chciałbym, że pośmieszkowaliśmy, ale tak załamaliśmy ręce nad tym biednym Dino. Mhm. Które, czekaj, jak to wyświetlić, żebym miał stopy zwrotu.
To pewnie musimy gdzieś tam też wejść, znaczy w Dino, no to musimy w Valor wejść, to wtedy będzie stopa year to date, bo tak w tym, z tego panelu nie posortujemy.
Czekaj, to tak, czekaj, to zróbmy tak jeszcze raz, notowania, akcje, GPW, akcje WIG20, to o właśnie o, w ten sposób.
I tu będzie.
Tak, i stopy zwrotu od początku roku, oczywiście pierwszy będzie Orlen, tak jest. Pierwszy będzie Orlen, a ostatnie Dino. No odwróciło się. Odwróciła się tutaj nie wiem, koniunktura od Dino, tak? Spółka z gwiazdy parkietu została się takim no tutaj outsiderem WIG20. Minus 31% od początku roku, kiedy jesteśmy w zaawansowanej fazie hossy, to brzmi bardzo dobrze, ale to też pokazuje, jak inwestowanie jest trudne, prawda? Bo można było mieć, tak jak sobie to wiesz, rzucamy, teraz dzisiaj to bardzo łatwe jest, nie? Digital Network, XTB, Senectic, coś tam i tak dalej, a można było mieć Dino i Text, prawda?
No tutaj tak, no to wiesz, no oczywiście tak patrzyłem jeszcze przez tą tabelkę WIG20, no to chyba konsument w tym roku rozczarował, no bo tam było Dino, było Modivo, tak. Było LPP gdzieś tam w tych czerwonych polach.
Top pick.
Więc widzę, że...
Wszystkich biur LPP. Wszystkich. Ktoś chyba, Mariusz Hojda, robił to zestawienie, tak, że na początku...
Dziewięć biur.
Tak, dziewięć
biur.
Mieli tylko jeden punkt, jedną część wspólną i to było LPP, prawda? No i gdzie jest?
Tak, tak.
No tam na symbolicznym minusie 6%, tak.
Drugim wskazaniem był chyba benefit i tam jest plus 40, więc jeszcze ten benefit powiedzmy trochę łagodzi, ale to już nie wszyscy wskazali benefit, nie? Także tutaj widzę, że trochę konsument rozczarował. No i to jest ten problem, nie? No bo no jeżeli już gdzieś jesteśmy w znacznej części Polski, znaczy tam wiadomo, deflacja żywności, wojna z Lidlem, z Biedronką, no tam są problemy swoje, nie? Natomiast no jeżeli jesteśmy już duzi na rynku, no to stajemy, no to gdzieś tam to tempo wzrostu nam powoli się ogranicza. I tutaj no wiadomo, Orlen dobrze korzysta na cenach ropy, cenach gazu, ale ja, zresztą nie jest to chyba tajemnicą, tak, że ja gdzieś tam patrzę w te mniejsze spółki, bo tamten runway jest jeszcze dłuższy, że tam można z dużą dozą, może niepewności, ale prawdopodobieństwa powiedzieć, że tamten rozwój będzie jeszcze trwał przez lata i to nie będzie rozwój po 3% rocznie.
Tak, znaczy, no bo tu też patrzę, WIG20 oczywiście fantastyczny jakby kształt indeksu przez ostatnie parę lat, no ale to jest, no, trudno sobie wyobrazić, jak ile jest Orlen, to jest 140 zł, 150, 137. No zaraz będzie, dzisiaj był 140, nie, wczoraj był 140. Trudno sobie wyobrazić, że Orlen zrobi, nie wiem, jakieś 100%, 200%, chociaż z drugiej strony...
Zrobił.
Z drugiej strony zrobił, ale jeszcze, że ile, czy Orlen jest już warty tu i teraz 160 miliardów złotych, no to oczywiście kosmiczna wycena, no ale że zrobi razy dwa, razy trzy. A to, co powiedziałeś, w tych mniejszych spółkach poniżej SWIG-u czy ze SWIG-u, to takie, no... Czasami oczekujemy, że to właśnie taka spółka zrobi taki, jak to Paweł Szczepaniek mówi, duży przelot. Tak? Duży przelot i zrobi tam razy 5, razy 10. Proponuję, tak jak już popatrzyliśmy na WIG20, to spojrzeć tą samą metodą na MWIG. Czekaj, bo tu coś mi się... Czemu tu nie mogę kliknąć? Nie?
Chyba się przeglądarka zawiesiła, chyba przynajmniej do pewnego stopnia, bo nawet się reklama zatrzymała.
Tak. A to spróbujemy ją odświeżyć. A czy to zrobimy tak? Tak, to ja sobie w tle odświeżę i zobaczymy, jak no faktycznie.
No mniejsze spółki oczywiście one też piszą swoje historie, tak? Bo też obserwujemy te spółki, więc są i mniejsze spółki. No nie wiem, no, ja jeszcze niedawno kojarzyłem Digital Network jako małą spółkę, tam rzędu 100 milionów kapitalizację. Niedawno spojrzałem, że ona ma już tam miliard 300 czy miliard 400, więc też już troszeczkę w głowie zapomina się o tym, czym są małe spółki. No ale mniejsze zazwyczaj mają ten większy potencjał. No, wskazuje się MWIG 40 jako spółki, które już urosły do tyle, żeby zbudować skalę, zwalidować model biznesowy i zacząć zarabiać jakieś pieniądze i można wypłacić dywidendy, a jeszcze gdzieś tam mają gdzie rosnąć. Chociaż no, oczywiście pamiętamy, że w MWIG 40 znajdują się na przykład banki, które nie ze względu na kapitalizację, ale już po prostu no, nie mogły ze względów formalnych wejść do WIG-u 20, prawda? Więc, ale tu też widzimy, no, każda spółka, na którą spojrzymy, to raczej nie jest to spółka, która jest jakąś tam powiedzmy lipą czy podejrzaną spółką, tylko to są realne biznesy zarabiające realne pieniądze, chociaż no, oczywiście był w jakimś indeksie ten rękawiczki, one weszły do jakiegoś indeksu, nie pamiętam, bo tak jak tam ten Mercator na w szczycie kapitalizacji,
on
tam
chyba oczywiście.
Błysk, tak, no właśnie, tak byłem, wydawało mi się, nie byłem pewien, nie, że są czasami takie spółki, które zabłyszczą, pokażą się w indeksie, po czym to jest jedyny punkt w ich historii i później gasną. No ale tutaj, no jak patrzymy, no to są realne, fajne spółki, bardzo często dywidendowe.
Zobacz, jaki tutaj, wiesz, gwiazda ostatnich tutaj roku, miesięcy i tak dalej, czyli Asbis, nie? No to jest kosmiczne. W tym roku plus 256, no i wszystkie te spółki, które wymienialiśmy, Kreotech, XTB, GPW, Synectic, tak, Benefit, plus 41%. Zobacz, nawet tekst, który tutaj załamujemy ręce za sekundkę, możemy dwa słowa powiedzieć, w tym roku plus 25%, no to hello, to tak? Tylko no wiadomo, tam na swoją, jakby wyświetlić tutaj dłuższy wykres tekstu, to tam to jest dużo inwestorów płaczących tą spółką, ale to wszystko wygląda, to jest dobry inny, zobacz, nawet najgorsza spółka w tym roku z MWiG-u to jest Mirbud, to jest no tylko minus 22%. To znakomite zachowanie tego indeksu. O Jezu, Cyberfox jest na minusie? No tak, jest na minusie. Takim.
Dla mnie szokiem jest, że XTB i GPW tylko dwa miejsca dzielą. Jak dotychczas tak się kojarzyło, myślało o tych spółkach, że to jest przepaść, a tutaj tylko dwa miejsca
w tym roku. Oczywiście GPW po latach takiego dreptania w miejscu, ja byłem zawsze zakodowany, miałem, że GPW to jest po 30 parę, 40 zł, GPW jest powyżej 100 zł. Tak, powyżej 100 zł. I to wczoraj, no dzisiaj też jest tutaj, na wiesz, no to jest ile w ogóle GPW jest tak warte? W to 4 miliardy, no to nie jest dużo. No, nie jest, mi się rzuca już łatwo miliardami, miliard w lewo, miliard w prawo, ale oczywiście GPW, no jest to widać na dłuższym wykresie, beneficjentem tego, co się stało na rynku. Także mamy te hossy.
Dziecko hossy.
Ewidentnie, tak? No ale oczywiście XTB jest jeszcze większym dzieckiem hossy, tak? Bo to tak widziałem sobie też na Twitterze, także XTB to rośnie dwa razy. Jak rośnie rynek, to XTB rośnie, a jak rynek spada, to XTB rośnie dwa razy więcej. Bo znaczy, że wtedy jest większa zmienność i XTB na tym korzysta, a XTB, tak jak już kiedyś mówiłem w jakimś nagraniu, moim zdaniem przy tej wycenie, tych obrotach, tej popularności spółki jest jakimś kandydatem do wejścia do WIG-u 20.
Tak. No i zresztą gdzieś tam biznes pokazuje, że na razie ta trajektoria jest, więc możliwe, że jest to kwestia po prostu czasu.
Tak. Jeszcze możemy sobie zobaczyć, kto był liderem w SWIG-u, no i w SWIG-u Medinice, tak, tutaj Scanway, Digital Network. Tak. O, Mercator, patrz, to rękawiczki, co pytałeś. Plus 41%. Aż można było sobie pożartować, jakaś pandemia była przed chwileczką, tak? Ale to spółka, która była w WIG-u 20, dzisiaj Mercator jest we WIG-u. Tu jest ten CR Quantum, czyli też w czołówce, czyli ten taki tak, po Kreotechu. Unimot, Dadelo, twoje ulubione. Że nasze ulubione, tak, Elektrotim, Torpol, Apator, no wszystkie te nazwy, które kojarzymy, także, które zrobiły super grę dla inwestorów, to tutaj się znajdują. Jeszcze możemy spojrzeć drugą stronę tego tutaj najgorzej.
No tak sporo jest pod kreską, prawda? No pamiętajmy, że MWiG 40 w tym roku to jest tam zaledwie plus 4 czy plus 5%, więc tutaj bardziej MWiG, naturalne jest
nie,
to 50-50.
SWiG,
bo patrzymy na SWiG. Więc tutaj bardziej naturalny jest ten rozkład 50-50 między czerwonym a zielonym, tak? To nie jest...
Tak. I tu widzę RiveU po drugiej stronie, jest Answer, SL Vita, no to też takie nazwy. Też wydają się fajne spółki, ale jednak nie ma się co przyzwyczajać.
No Shopper niestety na minusie, znikający, niedługo wciągany przez Cyberfolksa.
Tak, tutaj widzę.
No Boże, Eurocash na minusie to raczej
nie nowość. To już się wszyscy zdążyliśmy przyzwyczaić, tak? Tak, tu widzę. No dobrze, dobrze.
No tak, no jest trochę spółek.
Jest tutaj trochę takich spółek, które tak sobie radzą, tak? Tak sobie radzą.
Ale znowu właśnie zastanawiam się, wiesz, czy na przykład jeżeli one spadają i inwestorzy pod koniec roku będą mieli do zrealizowania straty podatkowe i na przykład będą chcieli pod koniec roku jeszcze sprzedać akcje tych spółek, bardziej dociążając kursy, a z kolei od nowego roku wchodzi OKI i gdzieś tam może te spółki koszykiem się załapią na jakieś ETF-y na polski rynek. No ciekaw jestem, czy to nie będzie dobry moment, żeby się nimi zainteresować. Oczywiście, żeby to miało poparcie w story biznesowym, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby łapać coś stanie, bo może być tańsze, ale tutaj no tak ciągle już się ustawiam pod tą końcówkę roku, myślę, planuję, co to Oki nam namiesza, ojejku, jaka spółka.
O. Tak, okay. Też jestem ciekawy, czy będzie widoczny efekt taki, że ponieważ na Oki nie będzie można papierów wartościowych wkładać, nie będzie można wskazać, od dzisiaj to jest moje konto Oki, tylko będzie musiało być nowe zakładane konto i wpłata gotówki, to wydaje się, że naturalnym będzie tak, że inwestorzy trochę będą sprzedawali po to, żeby tam zasilać w gotówkę. Tak? Że to sprzedam szybko tu i odkupię na Oki już będzie i mam niby to samo, ale jednak nie jest to samo.
Tylko, że wiesz, jaki jeszcze jest problem, że jeżeli ktoś ma akcję, nie wiem, Medinis i ma na nich 300% zysku i będzie chciał to sprzedać, żeby inwestować bez podatku, to tego podatku w grudniu, czy tam w maju, w kwietniu, to sporo mu się przyklepie, nie? Więc tak nie każdemu będzie się opłacało sprzedać, tak. Jeżeli oczywiście ma te pozycje w zysku.
Tak, ale to zawsze, wiadomo, ktoś jest na jakimś gigantycznym plusie, bo właśnie zarobił ogromny set procent, to jak to będzie musiał tam, no z czuciem trzeba to robić, tak? Nie jak w swoim składzie porcelany, tak? I pamiętajcie, tych ETF-ów pierwszego dnia, nie PKC. Problemów z gigantycznym zyskiem i ogromnym podatkiem oczywiście nie mają akcjonariusze Tekstu. Przynajmniej ci tutaj prędzej jakaś strata podatkowa do zrealizowania.
Nie, Michał, year to date 24%, także może jeszcze jak do końca roku pociągnie, to wiesz tam.
Dobrze, tak, oczywiście pośmieszkowaliśmy sobie. Dobra, zadam pytanie, czy odwraca się sentyment na Tekście?
Odwraca się. Widać. Widać po zmianie rekomendacji, widać po tym, co się dzieje w social mediach wokół spółki. Oczywiście wiemy, że tam inwestorzy i social media to można różnie patrzeć, nie? Ale no tak zaczyna się mówić o Tekście jako tym takim story turnaround. Oczywiście mającym oparcie w biznesie, czyli tam spółka swoje rzeczy sprząta, porządkuje, podnosi cenniki, no bo to jest ten słynny koniec grandfatheringu cenowego. Ja też
ładne polskie słówko,
parę razy słowo słyszałem dopiero w pewnym momencie doczytałem, co to w ogóle znaczy bo trochę też straciłem przez jakiś czas łączność ze spółką, znaczy nie z winy spółki, już to przestałem śledzić trochę, więc myślę, że się odwraca to story. Aczkolwiek ja przyznam szczerze, że na Tekst to wróciłem popatrząc na dolara. Jak zobaczyłem, że dolar jest najdroższy od roku względem złotego i tak sobie myślę, to jak tu uzyskać ekspozycję na drugiego dolara? No oczywiście eksporterzy dolarowi, no a to są albo producenci gier, albo SASy najczęściej w polskim wydaniu. No to SASów to nam ubyło, bo Branda nie ma, Woodpecker to tam powiedzmy średnio. No to został ten Tekst, tak? Jak się zacząłem Tekstowi przyglądać, to nagle te puzzle wskoczyły na miejsce. No, podoba mi się fakt, że spółka podnosi ceny. Oczywiście pamiętajmy o tym, że spółka cały czas operuje na bardzo trudnym rynku w swoim segmencie, więc inaczej się podnosi ceny z pozycji siły, kiedy wiemy, że mamy świetny produkt, rynek żre i po prostu podnosimy cennik, a tutaj tych klientów ubywa, no a spółka mimo wszystko podnosi cennik, tak? Więc to nie jest taki no-brainer. No ale z drugiej strony bardzo mi się podoba to, co Marcin komunikował na konferencji, że ten rok podatkowy w spółce, ten obrotowy, bo spółka ma przesunięty, to jest go to market, czyli że oni się będą koncentrowali na sprzedaży, czyli oni już tego Teksta mają zbudowanego i teraz będą cisnęli sprzedaż. I to też mi się podoba. Także myślę, że tutaj wsparcie dolarowe, dźwignia bardzo mocna, bo spółka bardzo dużo konwertuje przychodów na wynik. No ja tak już kończąc przydługą wypowiedź, myślę, że to może być zwrot. Oczywiście to nie jest rekomendacja i oczywiście zrobię disclaimer, że akcję posiadam, więc też żeby tu ktoś, że tak powiem, nie podekscytował się tym, że ja jestem podekscytowany.
Tak, ja też zrobię disclaimer, że też posiadam. A nie obawiasz się tego, bo moja główna obawa do Tekstu, i to jest od miesięcy, od kwartałów i tak dalej, jest taka, że spółka jest mistrzem świata w wyciskaniu bieżącej bazy klientów. A podniesiemy ceny, a przekonwertujemy ich na dodatkowe usługi, co zresztą widać, bo oni pokazują taki wykres, ile procent klientów płaci powyżej $500, a ile poniżej $500 za usługę. I ta pierwsza wartość rośnie, że coraz więcej klientów płaci coraz więcej, a coraz mniej klientów płaci coraz mniej. To jest akurat dobrze, tak? To jest akurat dobrze. Ale to cały czas jest, wiesz, mieszanie, tam przyprawianie zupy, a nie dodawanie nowych składników, a zupa paruje. Wiesz, jest trochę coraz mniej mniej tej wody. No to jest moja główna obawa, że no spółka już nie publikuje, No ale liczby klientów usługi tej podstawowej live chat. No to jest, a pamiętam ostatni raz cały czas jak publikowała, to ona spadała i w końcu przestali publikować, prawda? To tak śmiesznie było. Więc to jest moja główna obawa, że oni tutaj, wiesz, podnieśli te ceny, oni podnosili je tam, nie pamiętam, no 9 miesięcy, 3 kwartały temu i teraz jest ten efekt, już nauczyłem się nowego polskiego słówka, grandfathering, tak? Koniec grandfatheringu cenowego, że wszyscy, którzy tam jeszcze mieli zagwarantowane stare ceny, to już teraz wskoczyli na nowe, wyższe ceny i z tego...
Nie wszyscy.
Nie wszyscy? Jeszcze ktoś tam się...
Jeszcze wszyscy. Tak? Ci, którzy mają abonamenty roczne, one się będą jeszcze w kolejnych kwartałach kończyły, wygasały. Plus ta podwyżka nie dotyczyła tych największych klientów Enterprise, bo oni mają indywidualne cenniki. Nie? Więc tam jeszcze nie wszyscy, jeszcze troszeczkę ten pozytywny efekt będzie kontrybuował w kolejnych kwartałach, ale tutaj spółka już przyznaje, że ten największy efekt to jest to, co już zobaczyliśmy na
kwartale.
No na KPI-ach, a czekamy na raport kwartalny, żeby zobaczyć ten otwarty.
Tak. Oczywiście no, na tych KPI-ach, tak, które są do akurat tutaj ukłony dla spółki, że one są w pierwszych paru dniach po zakończeniu kwartału publikowane, no to są rekordowy MRR i rekordowe przychody w tym kwartale ever. Tak? To się stało, trzeba odnotować, że ten negatywny tam... Ten taki trend ciągłego obniżania MRR-u został zatrzymany. I a czekaj, w ogóle to ja tak możemy sobie wyświetlić prezentację. Gdzieś tutaj mam chyba, też mamy sobie rzucić okiem. Został zatrzymany, ale to właśnie trzeba powiedzieć wprost, że to został zatrzymany
mechanicznie.
No mechanicznie.
Mechanicznie.
Tak.
Nie organicznie, tylko mechanicznie.
Tak.
Podniesieniem cenników. Nie, znaczy wiesz, ja też może troszeczkę jestem skrzywiony, ponieważ ja przeszedłem na Brandzie 24 tą migrację portfolio w kierunku większych klientów.
A tam też
gdzie tam Brand tak. świadomie przesuwał tak jakby docelowy, że docelowym odbiorcą usługi Brand 24 były coraz większe podmioty, bo oni tak to przesuwali produktowo. I tutaj oczywiście tekst chce pójść w tą samą stronę. No przecież to już ponad rok temu chyba było wycinanie tych klientów tam z Indonezji nadużywających usługi i tak dalej. Więc oni to czyszczenie bazy to nie jest ta najświeższa
może.
To jest roczna.
Tak,
to jest roczna.
Zaraz znajdę.
Więc no tutaj mam nadzieję, że spółce uda się tą ścieżkę odbudować. Z drugiej strony no bardzo ciekawy case, no bo wydawałoby się, że problemem dla Branda, dla tekstu będą alternatywne produkty, które dzisiaj tam vibe codingiem można zrobić sobie za darmo, powiedzmy. A okazuje się, że nie, że problemem tekstu jest to, że jego klienci dzisiaj nie mają pieniędzy, czyli ci klienci po prostu słabiej performują, a nie, że pojawiły się jakieś super tanie rozwiązania alternatywne. No ale z drugiej strony właśnie no może to jest kierunek, żeby uciekać w stronę firm, które potrzebują niezawodnego, profesjonalnego produktu obsługiwanego przez firmę, w tym wyspecjalizowaną, i one sobie nie będą robiły jakiegoś tam dłubanego przez studentów w garażu produktu, żeby nie wiem, no takie Nike czy cokolwiek, nie wiem, Ryanair to sobie nie weźmie takiego drobnego produktu, tylko będą korzystały z usługi tekstu, tak, więc myślę, że może być w tym sens, no podoba mi się znowu ten boost wynikowy, podoba mi się to, że znaczy ten walutowy i podoba mi się ta koncentracja na sprzedaży, która teraz będzie, no bo to no, daje jakieś tam nadzieję, że to się organicznie również pociąga.
Tak, oczywiście to, że ta usługa tekst, tak, to nazwana tekst tak. app, ale tam przemyśleli i nazwali ją tekst, tak, że to już jest zrobione i też to jeszcze chciałem usłyszeć, bo to nie usłyszeliśmy podczas tej prezentacji, ile jest już takich klientów tekstu tej usługi, bo gdzieś tutaj jest taka tabelka, że zaraz zobaczymy.
Poprzednie dane to było 700, teraz jest ich więcej, ale chyba nie pamiętam, czy dokładnie
Ale chyba na przychodach oni zawsze tak dzielili, że live chat, helpdesk i co, i ten chatbot, a jeszcze tego tekstu tam nie było widać. Tak? To ma być podobno być widać od przyszłego kwartału. Dobrze. No i co? Najwyższy MRR w historii, tak, dzięki podwyżce cenowej, aczkolwiek to jeszcze to też jest pytanie, czy te odejścia klientów, bo gdzieś zawsze jest tak, że jak jest podwyżka ceny, to jacyś klienci odchodzą, to na razie tego nie widać. Pytanie, czy oni tam, wiadomo, są ludzie, którzy mają tam abonamenty roczne, coś tam i tak dalej, jak to będzie w konkretnych kwartałach wyglądało i jaki oni mają ten pomysł na to, żeby w kolejnych kwartałach jednak jakieś tego dynamiki i tego MRR-u utrzymać, tak?
Pamiętajmy o tym, że ten grandfathering cenowy zakończył się z końcem marca, zdaje się, więc już kwiecień, maj, czerwiec.
Ujęte.
to już było na nowych, więc ci, którzy mieli zrezygnować, to zrezygnowali prawdopodobnie w kwietniu, czy tam powiedzmy w marcu, a rozumiem, że w kwiecień i maj to już wjechali ci, którzy zaakceptowali podwyżkę. Nie? No, po drugie, no, to jest ten MRR, czyli recurring,
powtarzalny.
Tak, więc
tak, to jest to takie tutaj zagadka. Jak to jest możliwe, że jak przemnożymy trzy razy MRR, to nie wychodzą, to wychodzi mniej niż te otrzymane płatności, no bo oni oprócz tych powtarzalnych przychodów mają te takie no niepowtarzalne, czyli te wszystkie takie dodatkowe API, usługi, tu API, tu wykorzystanie AI-a, to jest jakoś tam już ta cała sztuczka, co potrafi tak zrobić. No i co, przychody też są rekordowe, a to jest to co mówiliśmy, że ile jest klientów, jak rosną klienci, którzy mają no, usługi powyżej $500, a ci, którzy mają poniżej. No to trend jest dobry, tak? Trend jest dobry, a to zdaje się procentowo jest ten sam. Nie, jeden produkt i kilka produktów. Tak. Mhm. No i oczywiście tu jeszcze pozostaje też pytanie, jak oni zrobią to, no bo przypomnijmy, tak gruchnęło, bo taki news medialny, że zwolnili dział sprzedaży, czy zwolnili, brzydkie słówko, rozwiązali, będzie bardziej delikatnie to powiedzmy, rozwiązali dział sprzedaży i że mają robić tak, jak to sami polecają klientom, że customer service, czyli ta obsługa klientów ma sama sprzedawać, że to jest takie świetne, tak są klienci obsługiwani, że ta usługa się sama sprzedaje. No trochę to do mnie nie trafia, bo o ile tak można małych klientów no, pozyskiwać, którzy faktycznie wchodzą na stronę, są zauroczeni jakością obsługi klienta i zostają jako stali klienci, to chyba ci duzi klienci, to są już ci Enterprise, tak, co wymieniłeś, Ryanaira i kogo jeszcze wymieniłeś? Tak.
Wymieniłem Nike. Tak,
no to chyba oni wymagają jednak tego, żeby mieć jakieś tam indywidualne kontakty, chyba takich klientów się chyba pozyskuje chyba troszeczkę inaczej. Pójdziemy na walne, to zapytamy, tak?
Znaczy tutaj tak odwołując się trochę do kola wynikowego i do tego, co powiedział tam Marcin, to zrozumiałem, że oni już to przetestowali. Nie? Jeżeli oni poszli tą logiką, że mamy dział sprzedaży, bo do dużych klientów trzeba docierać człowiekiem i po prostu no, nie było wyników uzasadniających koszty utrzymywania działu sprzedaży. Czyli rozumiem, że oni już to przetestowali, ileś tam czasu powalczyli, no i to rozwiązanie nie dowiozło, w związku z czym ucięli koszty. No, zobaczymy, czy to będzie ten. No ale myślę, że się spotkamy we Wrocławiu.
Tak. No właśnie.
Kiedy tam w sierpniu?
Tak, to jest na koniec, bo w sierpniu. To jest już na koniec ten taki wykres, który pokazujący, że wiesz, że te pozostałe usługi, czyli tam chatbot i helpdesk, no coraz więcej ważą i podobno od przyszłego kwartału, to są roczne, tak? A kwartału ma to być widoczne również ta usługa osobna, usługa tekst, już ma tutaj być widoczna. No dobrze, to zobaczymy. No właśnie, to jeszcze tak już na koniec, powiedzmy, że walne tekstu rok temu, jeszcze, znaczy teraz w tym roku nie jest ogłoszone, w przyszłym rok temu było 6 sierpnia, więc pewnie jakoś w tych granicach, być może jak nagrywamy, to już jest ogłoszone, tak? Wybieramy się chyba na to walne, pójdziemy tak towarzysko, zobaczyć w końcu, może się uda, drugą próbę podejmiemy, zobaczenia, jak wygląda prezes zarządu spółki.
Może tym razem nie będzie zdanie.
Tak, może tak. Jakbyście się wybierali, to dajcie znać, towarzysko sobie pójdziemy tam, nie wiem, tak zobaczymy, jak to wygląda, to jest pierwsza rzecz, a jakbyście się nie wybierali, a macie jakieś akcje tekstu, to dajcie nam pełnomocnictwo. To zawsze jakby, tak od razu mówię, nie idziemy o nic walczyć, idziemy podyskutować, zobaczyć, tam nie ma żadnej sprawy do przewalczenia, że są potrzebne pełnomocnictwa, to nie jest ten przypadek, to Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jeździ na takie walne, że faktycznie są potrzebne pełnomocnictwa. To nie jest ten przypadek. Idziemy podyskutować, tak pośmieję się, zobaczyć, jak wygląda prezes zarządu, tak, cytując Przemka Staniszewskiego, zadać pytania, na które znamy odpowiedzi, żeby zobaczyć reakcję zarządu. Tak, to jest. No, no i tak, i przy okazji spotkać się troszeczkę, tak, podyskutować. Tak. Macie akcję tekstu, chcielibyście, żebyśmy was poreprezentowali, to dajcie znać, to oczywiście to zrobimy na naszym forum, tam parę osób już się zgłosiło, tak, to już wiem, że już, no będę miał parę pełnomocnic, gorąco pozdrawiam, jakbyście by też chętni mieli choćby tam, wiecie, kilkadziesiąt akcji, 100 akcji, nie ma sprawy, to odezwijcie się, to was pięknie pokierujemy, bo zakładamy, że trzeba być na to walne A zgłosić, B przekazać pełnomocnictwo. To procedura jest łatwa, prosta i przyjemna, także to...
Przyjedziesz jak pewnego rodzaju Robert do Branda 24 z segregatorem, nie? Robert chyba wtedy miał setkę.
Tak, ja byłem na tym walnym. Jak przyjechałem do walne, się opóźniło tam grube kilkadziesiąt minut, bo tam Robert Dietrich, bo tak też pozdrawiamy, na walnym Branda siedział i tam po kolei papiery wyciągał, tak? To nie jest ten przypadek. Nie idziemy o nic walczyć. Nie ma tam żadnego punktu zapalnego z punktu widzenia inwestorów indywidualnych. Bardziej takie reprezentowanie, że się interesujemy spółką. No i chcemy to widzieć. Chcemy te poprawy wyników. Tekst, wykres tekstu to jest wykres wielu zawiedzionych nadziei wielu inwestorów. Tak? To jest, wiesz, maszyna dywidendowa, która się trochę zacięła, bo już ta dywidenda za ten rok jest niższa, tak? To są nadzieje na tekst po 150 i tam, wiesz, 20 zł dywidendy co roku tam na 3 tera, to się wszystko nie stało, bo tam się, no te, wiadomo, tak jak powiedziałeś, trudny rynek, na którym spółka operuje, tak? No ale to tekst to z jednej strony, a z drugiej strony to jest taka nadzieja, że tak wymienialiśmy sobie tutaj, wiesz, lekką ręką spółki, które porosły kilkaset procent, to my mamy nadzieję, że tekst też przejdzie tę drogę. To my po to tutaj jesteśmy, nie po to, żeby tam dywidenda wzrosła
o 5%. I on ma tyle łatwiej, tak, że chyba z miliarda kapitalizacji startuje, a nie z, tam, tak, z 50 milionów, nie? Więc taki już jest dobry start.
Tak.
I za 5 lat w WIG-u 20.
Tak, ale tekst był przez bardzo krótką chwilę takim miliardowym, tak, miał miliard dolarów kapitalizacji, no ale to było kiedyś, tak, jak był tam po 100 kilkadziesiąt. No to było kiedyś. Tak jak mówiłem, i idziemy na tekst, wybieramy się, tak, zrobimy z tego, wiesz, happening taki towarzyski, jak macie ochotę uczestniczyć, to wpadnijcie, a jak nie, to dajcie nam pełnomocnictwa, to sobie to z przyjemnością was poreprezentujemy. Jak macie jakieś pytania do zarządu, to dajcie znać, to my je w waszym imieniu zadamy. No. Tak. Pewnie to jest tu i teraz.
Podziałamy.
To jest akcja tu i teraz będzie się działo. Ja czujnie obserwuję codziennie, bo w zeszłym roku, nie ukrywam, coś wyjeżdżałem i po prostu przegapiłem walne teksty. Chciałem iść, nie? Ale jakoś przegapiłem.
Tak. Michał, a w najbliższej ankiecie OBI zaznaczysz, że jeździsz na walne? Na ilu walnych byłeś w tym roku?
Na jednym.
O, czyli jeździsz, okej, okay, czyli możesz zaznaczyć,
tak,
prawidłowo.
Na jednym byłem, tak.
Okay. No to,
tak,
to
właśnie ogólnopolskie badanie inwestorów, to też tak zdradzę, że prace takie wstępne trwają, żebyśmy tam w końcówce sierpnia wystartowali i żebyśmy tradycyjnie na Forfinie, na początek, na rozpoczęcie Forfinu, jakieś piękne dane, piękne kolorowe wykresy mieli, bo to jest zawsze bardzo efektowne, fajne, ekstra wychodzi, a przy takiej hoście, przy takim rozwoju rynku, tylu nowych inwestorach, to aż... No, to ja pragnę nowych wyników ogólnopolskiego badania inwestorów. Tak, to za sekundkę, no, to chyba, będziemy startować.
Chyba spodziewamy się kontynuacji tendencji, nie? Że tam portfel inwestora rośnie.
Tak. Ale wiesz, przy tylu nowych inwestorach, to nie jest takie oczywiste.
Że wiek spadnie. Takie,
że tak, wiek, że znowu spadnie, wiek spadnie. Być, tak. Spodziewamy się, że wiek spadnie, staż spadnie. A czy portfel wzrośnie? Ja wiem, że jest hossa. Tak, ja wiem, że jest hossa. To wcale nie jest takie oczywiste, bo przy takim napływie nowych inwestorów, no to nie każdy tak startuje od razu i że ma, wiesz, to kilkadziesiąt
mogą
tysięcy.
Zacząć ważyć mniejsze
mogą
portfele.
Mogą zacząć ważyć mniejsze portfele, tak, oczywiście, że tak. No bo tak, to tak, to tak, czegoś takiego. I oczywiście spodziewam się już na koniec, znowu mamy coraz więcej ETF-ów i znowu mamy coraz więcej akcji spółek zagranicznych. To tego się na pewno spodziewam i musimy wymyślić jakieś fajne pytania o OKI. Jak tam się zachowasz, drogi inwestorze? No wymyślimy, jeszcze będziemy na ten temat, na ten temat debatować. Jakbyście, drodzy tutaj widzowie, słuchacze, mieli jakieś pomysły, o co powinniśmy zapytać w najbliższym ogólnopolskim badaniu inwestorów, to tutaj, tak, w komentarzach na YouTubie proszę nam podpowiedzieć.
O, to jest dobre miejsce, żeby coś
tak
zapytać.
Dobrze, to co, chyba wszystko na dzisiaj, prawda? Tak, słuchajcie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia i do zobaczenia.